Mam nadzieję, że słychać mnie tak samo dobrze, jak w czasie próby. Tak?
Tak jest.
Dobrze. Czyli możemy kontynuować nasze rozważania. Więc witam Was jeszcze wszystkich braci z Boże w Bydgoszczy, którzy poprosili o tę dzisiejszą usługę, także naszych słuchaczy, którzy podłączają się na wykłady na Facebooku, które z hełma co niedzielę staramy się prowadzić dla różnych zainteresowanych. Temat został podany, kto czytał, to wie, a kto nie czytał, zaraz się dowie. Temat będzie dwuczęściowy, czyli obydwie części naszego dzisiejszego zebrania będą poświęcone temu samemu tematowi. A tym tematem jest człowiek bez początku i bez końca. Człowiek bez początku i człowiek bez końca. Tytuł może sugerować, że chodzi o Boga, bo Bóg każdemu się kojarzy jako ktoś, kto nie ma początku i nie ma końca. Ale my chcemy mówić nie o Bogu, tylko o człowieku, który nie ma początku ani nie ma końca. Czy jest ktoś taki? Paweł napisał, że jest. List do Żydów albo do Hebrajczyków, jak kto woli. 7 rozdział, werset 3. Żydów, Hebrajczyków, 7:3. Bez ojca, bez matki, bez rodowodu, nie mający ani początku dni, ani końca życia, lecz podobny do Syna Bożego, pozostaje kapłanem na zawsze. Tak napisał o pewnej postaci, za chwilę powiemy, jaka to postać, bo w tym rozdziale od 1 wersetu on już o niej pisze, ale chciałem zacząć wersetem 3, żeby uświadomić nam wszystkim, że jest wspomniana w Biblii osoba, która nie ma ojca, nie ma matki, nie ma rodowodu, nie ma początku dni, ani nie ma końca życia. Stąd ten tytuł tego tematu. Człowiek bez początku i bez końca. I jak widzimy już pierwszego wersetu, tą postacią jest Melchizedek, tak? Król Salemu, kapłan Boga Najwyższego. Za chwilę będziemy czytali te wersety. Moim planem na dzisiaj, w obydwu częściach naszego dzisiejszego spotkania, będzie rozważenie całego rozdziału 7 listu do Hebrajczyków, ponieważ w całym tym rozdziale jest mowa o Melchizedeku i o rzeczach z nim związanych. I aby lepiej zrozumieć, dlaczego Melchizedek jest człowiekiem bez ojca, bez matki, bez początku dni i bez końca dni, ważne jest, żebyśmy zrozumieli cały wywód, wykład Pawła na temat tej postaci biblijnej, bo dzięki temu zrozumiemy, jak to jest możliwe i dlaczego. Jak to możliwe i dlaczego tenże Melchizedek jest taką niezwykłą postacią. Zatem wracamy do samego początku tego rozdziału 7. I poczytamy sobie te wszystkie wersety, próbując dowiedzieć się z nich jak najwięcej. Nie czytam całości od razu, bo to jest 28 wersetów, więc szkoda czasu. Nie wiadomo, jak nam ten czas będzie schodził na omawianie tego tematu. Nigdy go wcześniej nie mówiłem, pierwszy raz. Zatem też nie wiem, jak długo omówienie tych wszystkich rzeczy mi zajmie, więc wolę nie czytać, bo i tak będę odczytywał odpowiednie fragmenty w miarę ich omawiania. A więc rozpoczynamy od dwóch pierwszych wersetów. Czyli Hebrajczyków albo Żydów 7:1-2. Ten to Melchizedek, król Salemu, kapłan Boga Najwyższego, który wyszedł na spotkanie Abrahama, gdy wracał po rozgromieniu królów, pobłogosławił mu. Abraham zaś dał mu dziesięcinę ze wszystkiego. Imię jego znaczy najpierw król sprawiedliwości, a następnie zaś król Salemu, to jest król pokoju. Te dwa wersety to jest na pewno aluzja do 1 Mojżeszowej 14 rozdziału, gdzie automatycznie przechodzimy, żeby zobaczyć, co tam się można dowiedzieć. 1 Mojżeszowa 14, bo Paweł robi tutaj aluzję do pewnego wydarzenia historycznego. Zatem zobaczmy, jak to historyczne wydarzenie zostało zapisane. W 1 Mojżeszowej 14 rozdziale, wersety 17-20, jak to było z tym spotkaniem z Abrahamem. 1 Mojżeszowa, 14 rozdział, 17-20. A gdy wracał po zwycięstwie nad Kedorlaomerem i królami, którzy z nim byli, wyszedł mu na spotkanie król Sodomy, do Doliny Szewe, Doliny Królewskiej. Melchizedek zaś, król Salemu, wyniósł chleb i wino, a był on kapłanem Boga Najwyższego. I błogosławił mu, mówiąc, niech będzie błogosławiony Abram przez Boga Najwyższego, Stworzyciela nieba i ziemi. I niech będzie błogosławiony Bóg Najwyższy, który wydał nieprzyjaciół Twoich w ręce Twoje. A Abram dał mu dziesięcinę ze wszystkiego. Z tego fragmentu dowiadujemy się następujących faktów. Że był Melchizedek, który pobłogosławił Abrahama, a błogosławiąc Abrahama, okazał w ten sposób swoją wyższość wobec Abrahama, nad Abrahamem. Błogosławi ktoś wyższy komuś niższemu. Drugi fakt z tego wynikający, to Abraham złożył dziesięcinę Melchizedekowi. Znowu okazując w drugą stronę swoją niższość, zależność wobec Melchizedeka, bo dziesięcinę daje się komuś wyższemu. Ktoś niższy daje ją komuś wyższemu. Dowiadujemy się także, że Melchizedek był jednocześnie królem i kapłanem, że łączył w sobie te dwa urzędy. No i dowiadujemy się coś na temat znaczenia imion, jakie on miał. Mamy powiedziane, że najpierw to on był jest królem sprawiedliwości, to już Paweł tak pisze, tak, w naszym liście do Żydów, że imię jego znaczy najpierw król sprawiedliwości, następnie zaś król Salemu. Okazuje się, że w Grece też jest to najpierw i następnie, bo czasami tłumacze dodają pewne słowa, bo im ładniej to wygląda, a w oryginale nie ma potwierdzenia. Ale jest. W oryginale jest potwierdzenie, że najpierw król sprawiedliwości, po kananejsku było to Melchizedek. Melchizedek to imię kananejskie. Dlatego Paweł próbuje to wyjaśniać po grecku jego znaczenie. Więc mówi Melchizedek po kananejsku, i że najpierw znaczy to król sprawiedliwości, z Melchizedeka to wynika, Melchisedek. Tak przy okazji ja nie wiem, czy ja będę mi się zawsze uda mówić Melchisedek, bo przywykliśmy do wersji Melchizedek przez Z w środku. Tak? Biblia Gdańska nas tak nauczyła. Biblia Warszawska używa terminu sedek. No i oryginał grecki też używa sedek, więc dobrze byłoby się przerzucić na poprawną wymowę, ale nie ręczę, że mi się to uda. Podejrzewam, że będę mówił raz Melchisedek, a raz Melchizedek po staremu, bo nawyki, jak wiemy, trudno stare wykorzenić. Ale będę może próbował, żeby jednak to było Melchisedek, skoro tak to w oryginale brzmi. Najpierw zatem Melchisedek, z kananejskiego znaczy to król sprawiedliwości, a następnie, i w Grece jest to słowo następnie, to najpierw to jest greckie proton, następnie to jest greckie epeita, król pokoju. Czyli jak gdyby robi tutaj Paweł aluzję do jego dwóch imion i jak gdyby zwraca uwagę na kolejność tych imion. Najpierw to, a potem to. Tak jakby to miało jakieś znaczenie. No z pewnością ma, skoro Paweł zadbał o to, żeby je nie tylko wymienić, pierwsze takie, drugie takie, tylko żeby jeszcze podkreślić, jakie jest pierwsze, najpierw i jakie jest następnie. Do czego może być to aluzja w tych imionach? Z podkreśleniem, że najpierw był on królem sprawiedliwości, a następnie królem Salemu. Kto najpierw staje się królem sprawiedliwości, a następnie także królem pokoju? Tak jak Melchizedek. Najpierw był królem sprawiedliwości. Zapewne był królem sprawiedliwości z powodu swego prawego charakteru. No bo trudno powiedzieć, że jest jakiś kraj czy miasto, które nazywa się Sprawiedliwość, on rządzi w tym mieście. Było miasto Salem, gdzie on był królem. Prawda? To nawiązuje do jego druga część, drugie imię, druga jego nazwa, ta późniejsza. Tak? Król pokoju, no bo Salem to pokój. A tutaj pewnie był królem sprawiedliwości z powodu prawości swego charakteru i tak go nazwali. Pewnie był najbardziej prawym człowiekiem z ówcześnie żyjących, stąd nazwali go królem sprawiedliwości, bo lepszego, bardziej prawego człowieka zapewne nie było. A później ten Melchizedek w pewnym momencie życia stał się także królem pokoju, czyli królem miasta o takiej nazwie, królem miasta Salem. Mając wyjaśnienie Pawła z tego rozdziału 7, będziemy za chwilę to wszystko czytać, oraz znaczenie tych imion, od razu widzimy w Melchizedeku typ, obraz na Jezusa, który przez złożenie okupu za Adama najpierw staje się królem sprawiedliwości, a następnie staje się królem pokoju, który to pokój niebawem zaprowadzi na całej ziemi. Zauważmy, jak Biblia w Starym Testamencie mówi o naszym Panu jako związanym z tym, który zaprowadzi pokój. Izajasz 9 rozdział, wersety 5 i 6. Tylko odczytam je według Biblii UBG, nowego tłumaczenia, bo Biblia Warszawska gubi to co najważniejsze w tych na terminach wobec naszego Pana. Przy okazji znowu jest tam czasami przesunięcie wersetów. Izajasz 9 rozdział 5, 6. To w UBG będzie 6-7. Dziecko bowiem narodziło się nam. Syn został nam dany, na jego ramieniu spocznie władza, a nazwą go imieniem, i tu pada kilka imion, cudowny doradca, Bóg mocny, ojciec wieczności i książę pokoju. To nas najbardziej interesuje. Jeden z tytułów naszego Pana, książę pokoju, bo on ten pokój zaprowadzi. A rozszerzeniu jego władzy, czytam kolejny werset, 6. A rozszerzeniu jego władzy i pokoju, czyli znowu aluzja do zaprowadzania i rozszerzania tego pokoju, nie będzie końca. zasiądzie na tronie Dawida, nad jego królestwem, aż je ustanowi i utwierdzi sądem i sprawiedliwością. Odtąd na wieki dokona tego gorliwość Pana zastępów. Do tego możemy dołączyć Jeremiasza, 23 rozdział, wersety, też 5 i 6, 23 Jeremiasza, 5, 6. Oto idą dni, mówi Pan, że wzbudzę Dawidowi sprawiedliwą latorość. Będzie panował jako król i mądrze postępował, będzie stosował prawo i sprawiedliwość na ziemi. Za jego dni Juda będzie wybawiony, a Izrael będzie bezpiecznie mieszkał, a to jest imię, które go zwać będą. I dokładnie to ostatnie zdanie wersetu 6. Ten, którego Jehowa uczynił naszą sprawiedliwością. Tutaj mamy znowu podkreślenie, tak, sprawiedliwości naszego Pana, uczynionego naszą sprawiedliwością przez Boga, wiadomo, przypisanie zasługi naszego Pana wierzącym w Jego Ewangelii, doprowadzenie wszystkich ludzi do sprawiedliwości w wieku tysiąclecia. Nasz Pan ma dużo, dużo związku ze sprawiedliwością. I pierwszy Koryntów 1,30, który już w sumie nie będę czytał, ale tam mamy wymienioną, prawda, że nasz Pan w jako mądrość pewne rzeczy dokonuje wobec grzeszników i pierwszą rzeczą, jaką nasz Pan w swojej mądrości się stał, to stał się naszą sprawiedliwością, to znaczy, że pokazuje swoją sprawiedliwość, która może być nasza na podstawie naszej wiary. Natomiast Salem, nazwa tego miasta, które ten król rządził, to prawdopodobnie późniejsze Jeruzalem. Nie będę za bardzo tego chciał udowadniać, bo to nie ma większego znaczenia, czy Salem to Jeruzalem. Takie są powszechne spodziewania, że to Salem to późniejsze Jeruzalem. Na dowód takim, że mówię, nie chcę w to długo wchodzić i udowadniać, bo to nie jest rzecz najważniejsza. Ale jeżeli byśmy zobaczyli do tego 14 rozdziału i wersetu 17, mówię pierwszą Mojżeszową, 14-17, to tam mamy takie pewien ciekawą rzecz historyczną. Abraham wraca ze zwycięstwa nad tymi królami i wyszedł mu na spotkanie król Sodomy do Doliny Szewe, Doliny Królewskiej, i Melchizedek wyniósł chleb. To jeżeli król Sodomy wychodzi na spotkanie Abrahama wracającego ze zwycięskiej bitwy, a także Melchizedek wychodził na spotkanie z tym winem i chlebem, to znaczy, że obydwaj musieli mieszkać blisko siebie. Że miejsce, w którym Abraham się pojawił po powrocie z tejże bitwy, było położone niedaleko od siebie i jeden i drugi, tak, wyszedł do tej Doliny Szewy, do Doliny Królewskiej i tam doszło do tego spotkania z Abrahamem. A więc musiała być ona położona, ta dolina, blisko Sodomy i Salem. Dzisiaj ta Dolina Szewe, ta Dolina Królewska, jest nazywana Doliną Cedronu. Oddziela ona wzgórze świątyny od Góry Oliwnej. Możemy także dodać jeszcze Psalm 76, więcej mówię, nie będę tego rozwijał wątku. Psalm 76, który sugeruje użyciem terminu Salem, związek tego Salem z Jeruzalem. Psalm 76:1-2. Przewodnikowi chóru i tak dalej, jest właściwie drugi werset. Drugi, trzeci powinien być, źle zaznaczyłem, bo ten przewodnikowi chóru zabrał jeden werset. Bóg znany jest w Judzie, imię Jego jest wielkie w Izraelu. Przybytek Jego jest w Salem, a mieszkanie Jego na Syjonie. No i tu psalm używa terminu nie Jeruzalem, tylko Salem. Ale przecież nie ma na myśli jakiegoś innego Salem niezależnego od Jerozolimy, tylko ma na myśli Jeruzalem, bo mówi, że tam jest Jego mieszkanie, przybytek, Syjon, Salem. Zatem wystarczy dla mnie dowodów na to, że Salem to było późniejsze Jeruzalem, a więc już widzimy i ta Dolina Królewska, ta Dolina Szewe też to potwierdza. I przechodzimy do wersetu trzeciego, który nie połączymy z czwartym, tak po kolei. Będę dzisiaj tak czasami skakał, ponieważ myśli Pawła niekoniecznie są przedstawiane tak po kolei, werset po wersecie. On czasami bardziej myśli pokrewne przedstawia w wersetach oddalanych od siebie, więc będziemy czerpać z tego rozdziału te różne wersety, żeby móc uzyskać pełnię obrazu. A więc trzeci i ósmy werset przeczytajmy sobie, bo on mają ze sobą bezpośredni związek. Od niego zacząłem trzeciego, ale czytam go raz jeszcze. Bez ojca, bez matki, bez rodowodu, dosłownie niezdolny do podania rodowodu. To bez rodowodu dosłownie jest niezdolny do podania rodowodu. Zwracam na to uwagę, ponieważ tak naprawdę nie mógł być bez rodowodu, ale nie był w stanie go podać. Niezdolny. I tak mówi oryginał grecki, prawda? To też coś wymawia, bo wiadomo, jak to znikąd się wziął? Nie mógł się wziąć znikąd, ale nie ma rodowodu. Niezdolny do jego podania. Nie mający ani początku dni, ani końca życia, lecz podobny albo upodobniony do Syna Bożego, pozostaje kapłanem na zawsze. To było w wersecie trzecim. A teraz ósmy. A tu biorą dziesięcinę umierający ludzie, tam zaś ten, o którym złożono świadectwo, że żyje. On tu kontrastuje, za chwilę także omówię te wersety pośrednie, ale przed ósmym wersetem on kontrastuje kapłanów z Lewiego, z rodziny Lewiego, którzy też brali dziesięcinę od Izraelitów. I tu mówią, że tu biorą dziesięcinę umierający ludzie, ma na myśli tych z pokolenia Lewiego, Żydów. Tam zaś, odwołuje się do tej dziesięciny, którą Abraham złożył Melchizedekowi, tam zaś ten, o którym złożono świadectwo, że żyje. Dlatego łączę trzeci i ósmy werset, bo one mówią to samo. A co mówią? No mówią rzeczy bardzo, bardzo niezwykłe. Są to chyba najbardziej niezwykłe wersety w tym rozdziale i sądzę, że jedna z najbardziej niezwykłych w całej Biblii. One budzą tak wielkie wątpliwości, że większość komentatorów nie uznaje tego, co tu pisze, za prawdę. Czyli czego nie uznają za prawdę? Że Melchizedek nie umarł i wciąż żyje. Nie uznają. To jest niemożliwe, bo według człowieka to nie może tak być. W 1924 roku tak samo postąpiła strażnica pod przewodnictwem Rutherforda i chociaż Bas Russell tłumaczył te rzeczy inaczej i potem brat Johnson również, to strażnica odrzuciła w roku 1924 fakt jako niemożliwy do pogodzenia z rzeczywistością, że ten człowiek żyje. Ale jeśli odrzucimy te słowa jako nieprawdziwe i jeśli zaczniemy sobie interpretować po swojemu, bo tak robią, to, że on tu żyje, że nie ma matki, nie ma końca dni, to znaczy i tam różne filozofie się pojawiają, jak to należy rozumieć. Ale czyje filozofie się pojawiają? Człowieka. Wolą niektórzy, większość, odrzucić zapis biblijny, który wprost mówi, za chwilę ja to jeszcze wyłuszczę, co to jest w wersecie 3 i 8, prawda, ale tak tytułem wstępu, wolą odrzucić zapis biblijny, który mówi wprost, otwartym tekstem, że Melchizedek żyje i wolą interpretować ten otwarty tekst, że on żyje i te wszystkie kontrasty, które Paweł tutaj czyni, wolą to interpretować po swojemu. No ale kiedy mamy większą szansę dojść do prawdy? Jeśli trzymamy się zapisu biblijnego, czy jeżeli odrzucamy zapis biblijny, napisany przecież otwartym tekstem, nie symbolicznie, nie typicznie, otwartym tekstem i wyjaśnić to po swojemu, to upadły człowiek ma większe szanse dojść do prawdy, jak będzie filozofował na temat tego, co Paweł miał na myśli, niż jeśli przyjmie to, co Paweł napisał? Wydaje mi się, że lepiej trzymać się wersji Pawła, a nie tworzyć własne, przeróżne własne wersje. No ale teraz to, co mówiłem, wyłuszczam to, co werset 3 i 8 mówi, żeby to podkreślić. Bo to jest bardzo wprost, bezpośrednio Paweł mówi, że Melchizedek żyje. Werset 3 wskazuje na brak ojca, brak matki, brak rodowodu. Powtarzam raz jeszcze, dosłownie niezdolny do podania rodowodu. Wskazuje na brak jakiegokolwiek początku dni Melchizedeka, ani czy też końca jego życia. Natomiast werset 8 wzmacnia to jeszcze bardziej porównaniem do umierających kapłanów według porządku Aaronowego. Widzimy? A tu biorą dziesięcinę umierający ludzie. Tych kapłanów od Lewiego, Żydów, którzy z pokolenia na pokolenie dziedziczyli po sobie urząd kapłana, nazywa umierającymi ludźmi, no bo takimi byli. A to mówi, tam zaś ten, o którym złożono świadectwo, że żyje. Czyli kolejny kontrast, poza stwierdzeniem, że nie miał początku ani końca, matki, rodowodu, ani końca dni, jeszcze kontrastuje go z kapłanami po Lewim, którzy mówiąc ci umierają. A ten żyje. No to jak można ten kontrast inaczej zrozumieć? Jeżeli ci są umierający, to Melchizedek musi być nieumierający. Bo tak on to przedstawia. A stawia kropkę nad i stwierdzeniem, że zostało złożone świadectwo, że Melchizedek żyje. Tak to pisze. O którym złożono świadectwo, że żyje. Pojawia się teraz pytanie, gdzie jest świadectwo, że on żyje? No Paweł pisze, że żyje. No ale Paweł pisze to, co właśnie teraz zauważamy. Na pewno nie powołuje się Paweł na swoje własne świadectwo, prawda? Jeżeli daje taki argument, że złożono świadectwo, że żyje, to na pewno ma na myśli inne świadectwo, kogoś innego niż swoje własne, które w tej chwili właśnie składa. My możemy się na Pawła powołać, ale Paweł nie powoływał się na samego siebie, tylko na coś innego. Paweł zapewne ma na myśli to, że Stary Testament nigdzie nie pisze o śmierci Melchizedeka. I dla Pawła brak zapisów Starego Testamentu o śmierci Melchizedeka jest równoznaczny stwierdzeniu, że Melchizedek nie umarł, lecz wciąż żyje. Prawdopodobnie wynika to przekonanie Pawła z faktu, że Żydzi byli bardzo skrupulatni w genealogii. Mamy w Starym Testamencie mnóstwo, prawda? Kto ile miał lat, kiedy spłodził syna i kiedy zmarł. Bardzo, bardzo skrupulatnie zapisane. Natomiast jeśli chodzi o Melchizedeka, nie jest podane nic na temat jego ani narodzin, ani jego śmierci. Czego wniosek, że nie ma początku dni ani końca, tak? Ani początku swoich dni, ani końca swoich dni, bo Stary Testament milczy na ten temat, czego nie czyni wobec żadnej innej postaci, tylko wobec Melchizedeka. Tymi brakami w genealogii Melchizedeka, przypomniało mi się, że sy, tymi brakami w genealogii Melchizedeka zajmiemy się w kolejnym wykładzie, albo inaczej w kolejnych dwóch wykładach, w kolejnej części, bo ten cała ta sprawa wymaga aż czterech wykładów. I dzisiaj poświęcamy się tylko człowiekowi bez początku i bez końca, czyli Melchizedekowi. Ale żeby wyjaśnić te wszystkie braki, jak to było możliwe, to ja dzisiaj tym się nie będę zajmował, bo wyjaśnienie tego wymaga wprowadzenia do tematu, do dyskusji jeszcze jednej postaci biblijnej, która uzupełni te wszystkie rzeczy, wtedy będzie całość. Ale dzisiaj ja nie będę w tą inną, tej innej postaci w ogóle zaczepiał, ponieważ chcę się skupić na Żydów rozdział 7 i pokazać Melchizedeka, który nie może, jako odpowiedni obraz na naszego Pana, nie może mieć ani początku, ani końca. Nie może mieć matki, ani ojca. Nie może być rodowodu. Nie może mieć. To wymaga znaczenie, jakim Bóg obdarzył Melchizedeka w Biblii, które Paweł w tym rozdziale 7 wyłuszcza. Dlatego też w sumie już dzisiaj, po rozważeniu tego 7 rozdziału Listu do Żydów, zrozumiemy przynajmniej filozofię tego, dlaczego Melchizedek jest tak szczególnie potraktowany w Biblii, jest człowiekiem bez początku i bez końca. Ale pełnia wyjaśnienia nastąpi w serii dwóch części następnych. Temat będzie tej kolejnej części bardzo podobny. Dzisiaj mówimy o człowieku bez początku i bez końca, a wtedy powiemy o człowieku z początkiem, ale bez końca. I wtedy zamknie się to wszystko, ale to jako zapowiedź do tej następnej części. Na razie zostajemy przy rozdziale 7. W wersecie 3 dowiadujemy się od Pawła, że Melchizedek, tak, dowiadujemy się jeszcze jedną rzecz, poza tym, że nie ma tego początku, że jest nieumierający i tak dalej, to jeszcze dowiadujemy się, że Melchizedek jako kapłan jest podobny albo upodobniony do Syna Bożego. Tak pisze. Lecz podobny do Syna Bożego pozostaje kapłanem na zawsze. Podobny, upodobniony do Syna Bożego. Co nie może oznaczać niczego innego, jak co? Że jest on typem, obrazem, cieniem naszego Pana. A Jezus jest pokazaną w nim rzeczywistością. To nie Melchizedek jest tą rzeczywistością, tylko Jezus. A on jest tylko typem, obrazem, cieniem, nawet bardzo wprost podobny do Syna Bożego, albo upodobniony do Syna Bożego. Innymi słowy, to, co dotyczy Melchizedeka, jeszcze bardziej dotyczy Jezusa jako kapłana. I to kapłana na zawsze. To podkreśla, kapłana jest kapłanem na zawsze. Innymi słowy, z powodu zależności typu i antytypu między Melchizedekiem a Jezusem, ten pierwszy, czyli Melchizedek, został potraktowany przez Boga tak, jak wymagała tego rzeczywistość Jezusa jako króla i kapłana. Bóg jest bardzo dokładny. Skoro obraz, typ biblijny ma coś pokazać, jakąś rzeczywistość, to ten obraz, typ biblijny jest potraktowany tak, jak wymaga tego ta rzeczywistość w nim pokazana. Inaczej nie byłby dobrym obrazem, ani typem tej, a właśnie rzeczywistości. Innymi słowy, gdyby nie ta typiczna relacja między nimi, Melchizedekiem, a naszym Panem jako kapłanem, Melchizedek nie byłby, niczym by się nie wyróżniał. Nie spotkałoby go ta niezwykła rzecz, o której dzisiaj mówimy, lecz został by potraktowany jak każdy inny człowiek, czyli miałby swój początek, miałby swój koniec i byśmy o nim przeczytali w Starym Testamencie, że zmarł w takim i takim wieku, ewentualnie mając takie czy inne dzieci. Ale dzisiaj czytamy o nim w Biblii, że nie ma ani ojca, ani matki, ani rodowodu, nie jest zdolny do jego podania, ani końca swoich dni. Jakie to podobieństwo między nimi dwoma? Tak jak między Melchizedekiem a naszym Panem jako kapłanem? Tak jak Melchizedek, król i kapłan jednocześnie, nie miał ojca ani matki, ani następcy, tak, który by po nim, po jego śmierci kontynuował jego urząd, bo nigdy nie umarł, tak Jezus jako najwyższy kapłan nie ma poprzednika, ani następcy w urzędzie króla i kapłana. I to jest ta bardzo ważna myśl i ta bardzo ważna rzecz ukryta w Melchizedeku. Nasz Pan jako najwyższy kapłan nie ma poprzednika, nie było nikogo takiego przed naszym Panem, który by takim był kapłanem jak on. Byli inni różnego rodzaju, ale nie tacy jak on. I potem nigdy takiego nie będzie. Nie będzie kontynuatora. Jego kapłaństwo naszego Pana jest bez precedensu. Nie ma żadnego kontynuatora. Nie ma żadnego następcy. Jezus na wieki pozostaje najwyższym kapłanem. Nie ma potrzeby go niczym zastąpić. Bo ci Aaronowi musieli być zastępowani. Co chwilę umierali po iluś latach służby i następny. Dziedzicznie to było. Ten urząd przechodził z jednego pokolenia na drugie. To na zawsze, zauważmy, pozostaje kapłanem na zawsze. To na zawsze nie dotyczy wcale Melchizedeka. Bo przecież Melchizedek wcale nie pozostaje kapłanem na zawsze. Jako człowiek Melchizedek nie był lepszym kandydatem od innych ludzi. Tak naprawdę Melchizedek nikogo nie pojednał z Bogiem jako kapłan. Był nim, ale kogo pojednał z Bogiem? Ani jednej osoby nie możemy takiej wskazać, bo to by znaczyło, że doprowadził tą jednostkę do doskonałości. Mało tego, Melchizedek nigdy nikogo z Bogiem nie pojedna. A to przecież główne zadanie kapłana to jest doprowadzić do pojednania między Bogiem a grzesznikiem, oddalonym, odrzuconym od Boga. I tak, żeby tak ich do siebie zbliżyć. Oczywiście Bóg nie potrzebuje, żeby nad nim pracować, żeby się pojednał z grzesznikiem, tylko grzesznik potrzebuje, żeby nad nim pracować. Bo Bóg jest zawsze święty i doskonały, jak gdyby tylko czeka, kiedy partner z drugiej strony, jego stworzenie będzie równie doskonałe, żeby Bóg mógł się z nim pojednać i żeby była harmonia między nimi. Więc kapłan bierze to na siebie i mówi, ja to zrobię. Ja tą grzeszną, upadłą stronę doprowadzę do odpowiedniego poziomu i będzie mogła wejść w relację z Bogiem. I to jest właśnie zadanie kapłana. Melchizedek nikogo nie pojedna z Bogiem, nigdy nikogo nie pojedna. Zatem ona zawsze nie dotyczy wcale absolutnie Melchizedeka. On jest tylko podobny do tego prawdziwego, rzeczywistego kapłana, o którego tak naprawdę chodzi. I właśnie z tego powodu został w taki szczególny sposób potraktowany przez Boga. Ale nawet w odniesieniu do Jezusa to na zawsze nie może oznaczać powsze czasy, jak się powszechnie rozumie na zawsze. Dlaczego nie może oznaczać na zawsze powsze czasy? Bo oznaczałoby to, że Jezus nigdy nie zakończy dzieła pojednywania upadłych istot z Bogiem. A jak wiemy, zakończy. Z końcem wieku tysiąclecia proces pojednywania absolutnie całej ludzkości zostanie zakończony. A więc na zawsze należy rozumieć jako tak długo, jak długo będą istnieć jednostki potrzebujące pojednania z Bogiem. Bez potrzeby wzbudzania kogoś innego jako kontynuatora, następcy naszego Pana, żeby to dzieło kontynuował, bo Jezus jako kapłan nigdy nie umiera. Nigdy nie przestaje działać w roli kapłana, pojednywania grzesznego, upadłego i oddalonego od Boga grzesznika z Bogiem, które to pojednanie nie polega na tym, że on ustala warunki, jak grzesznik może się do Boga zbliżyć, a tak między Bogiem a grzesznikiem, tylko mówi, grzeszniku, jedyna szansa dla ciebie, żeby się z Bogiem pojednać, to wrócić do doskonałości, od której odpadłeś. A ja ci w tym pomogę. To jest moja rola jako kapłana. Ja cię podniosę do doskonałości. To jest pojednanie. To jest takie typowe jak w świecie, kiedy dwie strony są zwaśnione i ktoś je próbuje pojednać, to kursuje między jedną i drugą i próbuje każdą namówić do pewnych ustępstw, żeby się spotkali w połowie drogi i no jakaś tam będzie pokój między nimi. Bóg się w połowie drogi nie spotka z grzesznikiem, bo to by znaczyło rezygnację przez Boga z jego poziomu doskonałości, świętości. Grzesznik musi całkowicie tą drogę pokonać, no ale za to Bóg daje mu urząd Jezusa jako kapłana, żeby mu w tym dziele dopomógł. Więc robi to samo, co ten, który pojednuje dwie zwaśnione strony w świecie, ale nie robi to dokładnie taką samą metodą. Czyli nie przez ustępstwa z obydwu stron, żeby spotkać się w połowie drogi. Więc nawet w odniesieniu do naszego Pana na zawsze oznacza tak długo, jak długo będzie potrzeba kogokolwiek z ludzkości doprowadzić do doskonałości w celu pojednania go z Bogiem. A dopóki to dzieło nie zostanie zakończone, nikt inny nie będzie tego dzieła kontynuował. Nie będzie następcy, bo nasz Pan jest jedynym, który takie coś robi. Nigdy nikogo takiego wcześniej nie było i nigdy nikogo takiego nie będzie. Nie będzie miał następcy, tak jak nie miał poprzednika. Stąd nacisk Pawła w rozdziale 7 listu do Żydów na rolę naszego Pana jako kapłana. Zauważmy, że on tutaj całkowicie pomija jego rolę jako króla, no bo skupia się na tym kapłańskiej roli, tak, jego funkcji. Chociaż rola króla który zaprowadzi pokój, jest też ważna, no ale on tutaj cały czas pokazuje i kontrastuje to z kapłaństwem Lewiego. Tą różnicę między kapłanami żydowskimi w zakonie, a kapłanem, jakim był nasz Pan. Zatem, podsumowując ten wątek i ten fragment, Melchisedek nie ma ani poprzednika, ani następcy, dlatego, że jest typem Jezusa, obrazem Jezusa, na Jezusa, jako kapłana na tronie. Podkreślam funkcję kapłana, to, że na tronie jest mniej ważne dzisiaj dla nas. Jako kapłana jest typem jego królewskiego kapłaństwa. I to królewskie kapłaństwo, to bycie kapłanem przez naszego Pana nie ma ani poprzednika, ani następcy. I dlatego Melchizedek nie miał rodowodu, nie był w stanie go podać, bo to nieważne, skąd on się wziął. Nie ma, no ludzie, w powszechnej opinii tamtych ludzi nie wiadomo, skąd się Melchizedek wziął. Nie ma. Nie wiemy nic na temat jego rodziny. No i też nie ma końca dni. Nie umiera. Bo nasz Pan tej funkcji nie przerwie przed zakończeniem dzieła. Nasz Pan tej funkcji nikomu też nie przekaże innemu, żeby go tą funkcję kontynuował, bo nikt inny nie jest w stanie tego zrobić, co on. Jest czymś wyjątkowym, kapłaństwo naszego Pana. Czymś bez precedensu w przeszłości i w przyszłości. Teraz zobaczmy porównanie między kapłaństwem Jezusa a tym lewickim. Mówiłem, że będziemy tak skakać po tym rozdziale, ale głównie w tym rozdziale będziemy skakać, więc skoczmy sobie teraz do wersetu 23 i do 25. No bo on tak Paweł te myśli swoje, prawda, pisze. Jak to czasami gdzieś czytałem o stylu Pawła, że jego myśli biegły równocześnie w kilku kierunkach. On tu pisze, a już tam następna myśl puka i on już o nią zaczepi i potem wraca do poprzedniej. No i ale wszystko jest pod natchnieniem. Układa się w całość. Więc skaczemy do 23 po 25. Tamtych kapłanów, wiemy jakich tamtych kapłanów, prawda? Tych aronowych, tych pod zakonem. Tamtych kapłanów było więcej. Zwróćmy uwagę, jak podkreśla liczbę. Więcej. Dlaczego? Gdyż śmierć nie pozwalała im pozostawać w urzędzie. Ale ten sprawuje kapłaństwo nieprzechodnie, ponieważ trwa na wieki. Mówi o naszym Panu, prawda już. Dlatego może zbawić na zawsze tych, którzy przez niego przystępują do Boga, bo żyje zawsze, aby się wstawiać za nimi. Zobaczmy znowu ten kontrast, że tamtych kapłanów było dużo. Co chwilę był nowy, byli nowi, no bo śmierć nie pozwalała im zbyt długo pozostawać w urzędzie. A mówię, ale nie tak jest z Jezusem, no i nie tak jest z Melchizedekiem, typem na Jezusa w tym urzędzie kapłana. I takich nie ma dużo, taki jest tylko jeden. I jeszcze do 28 werset, czyli ostatni zamykający ten rozdział. Albowiem zakon ustanawia arcykapłanami ludzi, którzy podlegają słabościom, czyli chorują i umierają. Lecz słowo przysięgi, która przyszła później niż zakon, ustanowiło Syna doskonałego na wieki. To słowo przysięgi, za chwilę o niej będziemy mówili, bo on wcześniej w wersetach wcześniejszych o tym słowie przysięgi mówi, ma na myśli Psalm 110, werset 4, gdzie Bóg zapowiedział kapłana według porządku Melchizedeka. Więc tutaj mówi, że też kontrastuje, tak? Oni podlegają słabościom, umierają, przechodzą, jest przechodni ich urząd. Natomiast słowo przysięgi, które przyszło później niż zakon, bo było dane później niż zakon, około 500 lat później, tak ustanowiło Syna doskonałego na wieki, dotyczyło naszego Pana. Tamtych kapłanów, jeszcze raz podkreślam, tamtych kapłanów było więcej. Tak, werset 23. Gdyż śmierć nie pozwalała im pozostawać w urzędzie. Natomiast Jezus, dla kontrastu, pokazany w typie Melchizedeka, sprawuje urząd nieprzechodni. Tak? Ma kapłaństwo nieprzemijające albo nieprzechodnie. Nieprzechodzące na następne pokolenia. Bo żyje na zawsze. I zawsze może wstawiać się za tymi, których pojednuje z Bogiem. Może ich prowadzić i podnosić. Wracamy do wersetu 4-7. Patrzcie tedy, jak wielki jest ten, któremu nawet patriarcha Abraham dał dziesięcinę z najlepszego łupu. Wprawdzie i ci, którzy są synów Lewiego, a otrzymują urząd kapłański, mają nakaz zgodnie z zakonem pobierać dziesięcinę od ludu. To jest od braci swoich, chociaż i oni wywodzą się z rodu Abrahama. Ale tamten, który nie wywodził od nich swego rodu, tamten, czyli Melchizedek, i pobłogosławił temu, który miał, ale tamten, który nie wywodził od nich swego rodu, otrzymał dziesięcinę od Abrahama i pobłogosławił temu, który miał obietnicę. A rzecz to jest bezsporna, że mniejszy od większego otrzymuje błogosławieństwo. Teraz tym fragmentem się zajmiemy chwilę. Mamy tu pokazaną wyższość kapłaństwa Melchisedeka nad tym lewickim. Apostoł wykazuje ją na podstawie faktu, że chociaż kapłani lewiccy, ci od Arona, otrzymują dziesięciny od ludu, to sami złożyli dziesięcinę Melchisedekowi jako wyższemu od swojego rodzaju kapłaństwa. A uczynili to w Abrahamie, w którego lędźwiach byli wtedy reprezentowani. Zobaczmy, jak tutaj pięknie Paweł ciągle się symbolami pokazuje. Często niektórzy zarzucają nam, Bartu Johnsonowi, że symbole, jakieś tam typy, obrazy. A Paweł czym tu się posługuje? Zobaczmy na werset 9-10. Dodam ich do tego czwartego, do tych wersetów, które przed chwilą odczytałem. W 9 i 10 Paweł mówi, jeśli tak można powiedzieć, w osobie Abrahama i Lewi, który pobiera dziesięcinę, dał dziesięcinę. Mówi w Abrahamie Lewi, który jeszcze wtedy się nie urodził. Lewi i wszyscy jego, tak, następnie lewiccy kapłani. Mówi w osobie Abrahama i Lewi, który pobiera dziesięcinę, sam dał dziesięcinę. Był bowiem jeszcze w lędźwiach praojca swego, gdy Melchizedek wyszedł na jego spotkanie. Taka symbolika. Ciągle Paweł tym się powiedział. Tak, Abraham reprezentował całe wszystkich Lewiego i wszystkich kapłanów, którzy później z Lewiego byli stanowieni. I oni złożyli dziesięcinę Melchizedekowi jako wyższemu od siebie. Tak Paweł tu argumentuje. Pokazując, że byli wtedy w Abrahamie, w jego lędźwiach pokazani. I potem Paweł podsumowuje ten fragment z tym takim znanym stwierdzeniem, że większy udziela błogosławieństwa mniejszemu, prawda? Werset 7. Rzecz bezsporna, że mniejszy od większego otrzymuje błogosławieństwo. Tak jak, a nie na odwrót, prawda? Tak jak ten, który wie, uczy tego, który nie wie, a nie na odwrót. Tak jak normalnie ten, który widzi, prowadzi niewidomego, a nie na odwrót. Nasz Pan, pamiętamy, mówił o tym, że są niewidomi, którzy prowadzą innych niewidomych, no i taki tacy są przewodnicy. Czyli omówiliśmy w sumie w tej chwili wszystkie wersety od 1 do 10, a nawet wskoczyliśmy do 23 dalej, czyli teraz powinniśmy się skupić na fragmencie między 11 a 17. I tam też, idziemy. Przeczytam ten fragment 11 do 17 i potem wyłuskamy to, co w tym fragmencie jest ciekawego dla nas. Gdyby zaś doskonałość była osiągalna przez kapłaństwo lewickie, a wszak w oparciu o nie otrzymał lud zakon, to jaka jeszcze byłaby potrzeba ustanawiać innego kapłana według porządku Melchisedeka, zamiast pozostać przy porządku Arona? Skoro bowiem zmienia się kapłaństwo, musi też nastąpić zmiana zakonu albo prawa. Bo ten, do którego odnosi się ta mowa, należał do innego plemienia albo pokolenia, z którego nikt nie służył ołtarzowi. Wiadomo bowiem, że Pan nasz pochodził z plemienia Judy, o którym Mojżesz nic nie powiedział, co się tyczy kapłanów. A staje się to jeszcze bardziej oczywiste, jeśli na podobieństwo Melchisedeka powstaje inny kapłan, który stał się nim nie według przepisów prawa dotyczących cielesnego pochodzenia, ale według mocy niezniszczalnego życia, bo świadectwo opiewa tyś kapłanem na wieki według porządku Melchisedeka. I tu się zatrzymamy na razie. Paweł następnie odpowiada na pewien zarzut, jaki można byłoby postawić, a czy jaki niektórzy mogliby postawić Jezusowi. Jaki to zarzut? Jezusie, ty nie masz genealogicznego związku pochodzenia z rodem Lewiego, z kapłańskim rodem Lewiego. Ty nie możesz być żadnym kapłanem, bo ty nie jesteś z Lewiego. I znowu Paweł wykorzystuje w tym celu Melchizedeka, co kolejnym dowodem typicznego powiązania między nimi dwoma, prawda? Tak? Wskazanie na kapłaństwo Jezusa przez Melchizedeka. Pod zakonem kapłan musiał dowieść, że pochodzi z rodu kapłańskiego, Lewiego, gdyż inaczej nie mógł pełnić tej funkcji. Taka była zasada rygorystycznie przestrzegana. Już mówiłem dzisiaj, że genealogia i pochodzenie było bardzo ważne. Trzeba było to wszystko wyprowadzić. Dlatego brak informacji o rodowodzie Melchizedeka, początku, końcu, jest dowodem, no nie ma rodowodu ojca, matki, nie ma końca dni. Nic, milczy na ten temat. A przecież wszystko dokładnie jest zawsze spisane. Zobaczmy na pewien problem, jaki powstał po niewoli babilońskiej, gdy zaczęto ustalać, kto ma prawo być kapłanem, a kto nie. Nehemiasz 7 rozdział. Nehemiasz 7, 63 do 65. No to bardzo dobrze ilustruje, jakie to było ważne dla Żydów, dlatego Paweł oparł całą swoją argumentację na tym, że podano, tak stwierdzono o Melchizedeku, że żyje. Stary Testament milczy na temat jego pochodzenia i jego śmierci. Czyli stwierdza, że żyje. Bo gdyby nie, to by podał śmierć, podałby także jego pochodzenie. Kto go spłodził? I ile miał lat ten, który go spłodził? I teraz zobaczmy, aha, Nehemiasz 7, 63-65. Z kapłanów zaś, synowie Hobajasza, synowie Hakosa, synowie który powie żoną jedną z córek, poszukiwali oni swojego rodowodu. 64 zaczyna się najciekawiej. Poszukiwali oni swojego rodowodu, lecz go nie znaleźli, więc jako nieczyści zostali usunięci od sprawowania kapłaństwa. I namiestnik, Nehemiasz był ten namiestnikiem, i namiestnik zakazał im jadać z pokarmów poświęconych, aż się pojawi kapłan, i to Biblia Warszawska pisze, przeznaczony do rzucania losów, a to chodzi o Urim Tumim. I tak jest dosłownie w oryginale. Aż się pojawi kapłan z Urim i Tumim. Czyli nie byli w stanie rodowodu swego wywieźć od kapłanów, więc namiestnik, Nehemiasz, zabronił im sprawowania funkcji kapłańskiej. Nie jesteście w stanie udowodnić. Genealogia jest bardzo ważna. Ja nie wiem, czy wy jesteście z Lewiego, czy nie. Twierdzicie tak tylko. Ale czy to prawda? Dopóki nie udowodnicie, nie macie prawa. Jezus jednak nie pochodził też z tego pokolenia Lewiego. Pochodził z pokolenia Judy. Paweł tu bardzo mówi, nasz Pan jednak pochodzi z pokolenia Judy, zupełnie nie kapłańskiego, nie z rodu Lewiego. Więc nasz Pan z punktu widzenia zakonu nie miał prawa zostać żadnym kapłanem. Ale Jezus nie był kapłanem według zakonu, nie był kapłanem według Arona, nie był kapłanem według ciała albo przez geny, które by dziedziczył po Lewim, lecz według porządku Melchisedeka. Zupełnie inne prawo. A Melchizedek też nie miał żadnego związku z Lewim. Kolejne podobieństwo między jednym a drugim. Melchizedek z pokolenia Lewiego też nie pochodził. Ale pokolenie Lewiego w Abrahamie i tak mu zużyło dziesięcinę. Zużyło mu pokłon. Pokazało swoją niższość i jego wyższość Melchizedeka i jego urzędu, który pełnił kapłana na tronie. Mamy zatem kolejny wspólny mianownik między Melchisedekiem a naszym Panem Jezusem jako kapłanem. Ten pierwszy wspólny mianownik to jest brak poprzednika i brak kontynuatora, następcy w urzędzie kapłana. Kapłana na tronie, ale to jest dla nas najważniejsze, kapłana. Oraz drugi wspólny mianownik między nimi dwoma, między Melchisedekiem a naszym Panem jako kapłanem, brak genealogicznego powiązania z Aaronem, z pokoleniem Lewiego. W ogóle inne pokolenie, Judy. W wersetach 15-17, przeczytajmy jeszcze raz te 15-17, a staje się to jeszcze bardziej oczywiste, jeśli na podobieństwo Melchisedeka powstaje inny kapłan, który stał się nim nie według przepisów prawa dotyczących cielesnego pochodzenia, czyli nie geny, tak? Nie geny po Aaronie, po Lewim, ale według mocy niezniszczalnego życia. I teraz powołuje się na tą moc niezniszczalnego życia, bo świadectwo opiewa, tyś kapłanem na wieki według porządku Melchisedeka. Paweł wprost stwierdza o Jezusie, że został kapłanem nie według prawa zakonu. Czyli nie po ojcu i po matce z rodu Lewiego, nie na krótki czas życia, tak jak tamci kapłani umierający byli nimi, nie z możliwością przekazania tego urzędu swoim następcom, swoim potomkom, swoim dzieciom, tak jak to było u kapłanów z kapłanami z pokolenia Lwiego, lecz nazywa to według mocy niezniszczalnego życia. Według mocy, czyli na mocy, na podstawie obietnicy Boga. Nazywa to niezniszczalnym życiem, bo Bóg obiecał taki porządek, pokazał to w Melchizedeku i to jest obietnica niezniszczalna, która trwa na wieki. Mamy ją w Psalmie 110:4. Ona jest tutaj zacytowana, ale zobaczmy. Chociażby, żebyśmy sobie ten Psalm 110 zobaczyli na własne oczy, że taki w ogóle on jest. Psalm 110:4. Przysiągł Pan i nie pożałuje. Tyś kapłanem na wieki według porządku Melchizedeka. W psalmie jest powiedziane do kogoś. Tyś. No, ktoś powie, a do kogo on ten psalmista mówi? Do kogo Bóg przez psalmistę mówi? No, my wiemy, do kogo mówi. Tyś mu zwraca się do naszego Pana. Bardzo często w psalmach jest zło do naszego Pana. I jej różne instrukcje, które Bóg podaje, tak? Zalecenia, które mu podaje do realizacji. Czyli to jest ta obietnica, to co mówiłem, to co później werset 28, dziś już wcześniej czytany, ten ostatni, tak? Jeszcze raz go przeczytam, 28, albowiem zakon ustanawia arcykapłanami ludzi, którzy podlegają słabościom, lecz słowo przysięgi, która przyszła później niż zakon, ma na myśli tą przysięgę z tego psalmu 110:4, ona przyszła później, ponieważ ten psalm został napisany później niż powstał zakon, prawda? To było dokładnie około 500 lat później. Lecz słowo przysięgi, które przyszła później niż zakon, psalm 110:4, ustanowiło syna doskonałego na wieki. Zupełnie inne prawo, inny porządek. Dlatego mówi w wersecie 11, że gdyby doskonałość była osiągana przez kapłaństwo lewickie, to jaka byłaby potrzeba ustanawiać innego kapłana według porządku Melchizedeka zamiast pozostać przy porządku Arona? Skoro bowiem zmienia się kapłaństwo, musi też nastąpić zmiana zakonu albo prawa. Czyli już nie tamten zakon, tak, przez geny prowadzący, tylko inny. No, obietnica z psalmu, czyś kapłanem według porządku Melchizedeka, a on nie był z Lewiego. I był jeszcze kapłanem na tronie. I ten Melchizedek, tak, w przeciwieństwie do tych Aaronowych i nasz Pan razem z Melchizedekiem, no bo wiadomo, rzeczywistość jest ważniejsza niż typ, w przeciwieństwie do kapłanów Aaronowych według zakonu po nikim nie dziedziczy tej funkcji. Ani nikomu następnie tej funkcji nie przekazuje, bo nigdy nie umiera w urzędzie kapłana, lecz żyje, aż zakończy dzieło zbawienia. Porównajmy wersety 20-25. Już niektóre z nich czytaliśmy, ale jeszcze raz przeczytam, bo teraz znam trochę szczerze, wtedy od 23, teraz od 20-25. A stało się to nie bez złożenia przysięgi. Tamci bowiem zostali kapłanami bez przysięgi, czyli bez tej przysięgi z tego psalmu. Natomiast ten został nim na podstawie przysięgi tego, który do niego mówi. Przysiągł Pan i nie pożałuje. Znowu mamy cytat. Drugi raz Paweł już w tym rozdziale 7 cytuje psalm 110:4. Przysiągł Pan i nie pożałuje, tyś kapłanem na wieki. No i tutaj brakuje według porządku Melchizedeka, ale niektóre przekłady podają. Te najwyraźniej pewnie są manuskrypty różne, niektóre mają pełne zdanie czy niepełne zdanie, ale wiadomo, że chodzi o to, co w psalmie 110:4. O ileż lepszego przymierza stał się Jezus poręczycielem, no bo nowego przymierza, nie tamtego zakonu. Tamtych kapłanów, jeszcze raz czytam, tamtych kapłanów było więcej, gdyż śmierć nie pozwalała im pozostawać w urzędzie, ale ten, Jezus, sprawuje kapłaństwo nieprzechodnie, ponieważ trwa na wieki, dlatego też może zbawić na zawsze. Tu taka mała informacja, że to na zawsze można także tłumaczyć całkowicie. I chyba to jest lepsze oddanie, ponieważ, no pewnie jak zbawia to na zawsze, to też prawda, ale wydaje się bardziej sensowne, jeżeli można to oddać jako całkowicie, że potrafi zbawić całkowicie tych, którzy przez niego przystępują do Boga, bo żyje zawsze, aby się stawiać za nimi. To zbawienie całkowicie bardzo pięknie pokazuje, że Jezus jest w stanie zbawić każdego grzesznika. Całkowicie. Bez względu na kaliber jego grzechów. Czyli nie ma takiego grzesznika, który po przyjściu w pokucie i wierze z pokutą i wiarą naszego Pana nie mógłby być przez Niego podniesiony. Jak nie będzie mógł być podniesiony, to nie dlatego, że miał takie wielkie grzechy na koncie i Jezus sobie nie dał rady jako kapłan, żeby podnieść go do doskonałości i w ten sposób pojednać go z Bogiem, tylko dlatego, że nie, albo nie pokutował, albo nie wierzył w Jezusa, albo jedno i drugie, bo to idzie raczej najczęściej, prawda? Jak ktoś nie pokutuje, to też nie będzie wierzył w Jezusa, no bo brak pokuty oznacza pychę, tak? Zadowolenie z własnego stanu. Brak potrzeby szukania Zbawiciela. Tak i to, tak, i no i werset 28, tak, to uzupełnia tą obietnicę, mówiąc, że ona była dana później niż zakon, co jak wiemy było około 500 lat później. No i w ten sposób skomentowaliśmy wszystkie wersety w rozdziale 7. Wszystkie wersety w rozdziale 7 zostały skomentowane, z wyjątkiem wersetów 26 i 27, które są tak bardzo ciekawe i tak wymagają wielu komentarzy i rozwinięć, że zostawiam je na część drugą po przerwie. Czyli w tym momencie zatrzymujemy się w naszej dzisiejszej części pierwszej i zajmiemy się wersetem 26-27, który mówi właśnie o jakimś najwyższym kapłanie, o jego pięknych cechach, co wszystkich myśli kieruje do naszego Pana. Ale potem w wersecie 27 czytamy, że ten piękny kapłan, taki święty, niewinny, nieskalany, odłączony od grzeszników, jeszcze wywyższony nad niebiosa, składał ofiary za swoje grzechy. No i jest problem. Dlatego nie chcę tych dwóch wersetów tak tylko zostawić i teraz omówić je razem. Poświęcam im całą drugą część, która będzie trochę trudniejsza, bo żeby wykazać, o co tam chodzi, będziemy musieli poruszyć pewne inne rzeczy ze Starego Testamentu, ale są to wszystko nauki biblijne, głębokie myśli Pawła. A że on także w tym wersecie 26-27 mówi o tym i mało tego, mówiąc o tym, rozszerza znaczenie najwyższego kapłana i pokazuje, że najwyższy kapłan to nie tylko Jezus sam jako jednostka, chociaż od tej pory tak my sami tutaj mówiliśmy i takie można było odnieść wrażenie i czytając to, co Paweł pisał w rozdziale 7, ale wersety 26-27 poszerzają perspektywę Pawła i pokazują, że on mówi o kimś jeszcze o wiele szerszym niż do tej pory myśleliśmy. Zatem z tej części dziękuję, za tą część dziękuję za uwagę, życzę błogosławieństw, a w części drugiej zajmiemy się wersetami 26 i 27 i temu wszystkiemu, co się będzie z nimi wiązało. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia po przerwie.